Chwała naszemu Panu Jezusowi. Jest to taki wielki przywilej dla mnie, że mogę być dzisiaj z wami. Bardzo dziękuję pastorze Marianie za zaproszenie. Macie wspaniały budynek, bardzo piękny, także i co najważniejsze, że jest już prawie zapełniony. Także to jest wspaniałe świadectwo. Jest to dla mnie wielki przywilej bycia z wami. Może widzieliście, że na początku miałem taką czapkę. To jest troszeczkę z tej takiej misyjnej strony. Jest to pasztuńska czapka, pasztuński pekol. Jak już słyszeliście, jestem odpowiedzialny za misję zagraniczną w naszym kościele. I dzisiaj też będzie o misji. Ale wiecie, może wiecie, że w niektórych krajach, w niektórych kulturach jest tak, że do czytania Słowa Bożego, do modlitwy nakrywa się głowę, tak? Ale że my nie mamy takiego zwyczaju, także ja tą czapkę zdejmę. I dziękuję wam za tą możliwość, że mogę dzisiaj się podzielić z wami naszym dzisiejszym rozważaniem. Powiem tak, będzie jak najbardziej misyjnie. Nasz temat jest, dlaczego misja? I zaraz przeczytamy sobie takie główne, podstawowe wersety, które będą przeprowadzały nas przez nasze dzisiejsze rozważanie. Ale jak to zawsze jest najlepiej, kiedy zaczynamy zbierać się razem i rozważać Boże Słowo, to nie ma nigdy lepszego początku, jak zacząć o modlitwy. Tak? Także prosimy was, abyście razem ze mną, nie wiem, czy macie zwyczaj, ale powstańmy może do modlitwy. Panie, tak dziękujemy za tą możliwość bycia w tym miejscu, Panie. Dziękujemy za ten czas, który nam dałeś, gdzie możemy razem jako jeden Kościół, Panie, zebrać się i wspólnie rozważać Twoje słowo, Panie. Tak prosimy Cię, abyś otwierał nasze serca, Panie, nasze uszy, Panie, abyśmy słyszeli to, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałeś, Panie. Aby we wszystkim, co będzie powiedziane, Panie, czym będziemy się dzielić, Panie, Twoje imię było wywyższone, Panie. I abyśmy całym naszym życiem oddawali Tobie chwałę. W imieniu Jezusa, amen. Dziękuję wam bardzo. Na początek przeczytamy sobie w sumie 5 wersetów, które wierzę, że w trakcie naszego rozważania ułożą się w taki jeden obraz dla nas. I zaczniemy od Ewangelii Marka, od 16 rozdziału. Będą to dosyć znane fragmenty. I tu w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, czytamy w 15 i 16 wersecie takie słowa. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Otworzymy też Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. I tu czytamy werset 18 do 20 takie słowa. A Jezus poszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. I tu czytamy od 44 wersetu. Następnie powiedział: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. I ciągnął dalej: zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów.
Wy jesteście tego świadkami. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. I jeszcze na wypełnienie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 1:8. I tu czytamy takie słowa. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jak już wspomniałem, dzisiejszy temat, dlaczego misja? Naturalnie pierwsze słowo, które się wtedy narzuca, to też jest Mateusza 9, gdzie Pan Jezus mówi takie słowa: żniwo wielkie, robotników mało. Proście więc o robotników, aby zostali wysłani na żniwa. Ale zanim przejdziemy do rozważania tych wersetów, chciałbym pokrótko podzielić się troszeczkę na temat misji zagranicznej i żeby pobudzić w nas troszeczkę takiego ducha misyjnego, krótkie wideo, które wierzę, że będzie mówiło samo za siebie. Misja zagraniczna, agenda naszego Kościoła, mamy trzy podstawowe zadania. Pierwsze i najważniejsze jest to, aby osoby powołane przez Ducha Świętego w naszym Kościele, aby iść i głosić Ewangelię po krańce świata, mogły realizować swoje powołanie w ramach naszego Kościoła, wysyłany przez nas Kościół, z błogosławieństwem i wsparciem naszego Kościoła. I to jest najważniejsze i podstawowe zadanie naszej agendy. Drugie, jakie mamy, to jest takie, powiem pośrednie, wspieranie innych, bliższych kościołów, dla których możemy być błogosławieństwem. I tutaj naszym celem są Bałkany, także już mamy projekty, wspólnie działamy z Serbią, z Macedonią Północną, z Czarnogórą i też Chorwacją. Także to są te takie bliższe projekty. Ale jak widzieliście, też leży nam bardzo na sercu prześladowany Kościół. Widzimy, że jest to część naszej służby też jako misja zagraniczna. Bóg otworzył nam możliwość w taki dosyć wspaniały sposób, że mogliśmy zacząć partnerską współpracę właśnie z Kościołem w Pakistanie. Nie wiem, czy wiecie, ale Pakistan jest, jeśli jest ten indeks prześladowanych krajów, jest numerem 7 na całym świecie. Przed Pakistanem jest tylko Korea Północna i upadłe kraje takie jak Libia, Somalia czy Jemen. Jest tam systematyczne prześladowanie od wielu, wielu lat. Mieliśmy przywilej nie tylko być w Pakistanie, ale też nawiązać współpracę z tym najtrudniejszą częścią w Pakistanie. To się nazywa KPK, to jest ten region wzdłuż granicy z Afganistanem, pasztuński. Jeżeli najbardziej mogą nam się kojarzyć, jeśli słyszeliście o Talibanie w Afganistanie, to są właśnie Pasztuni. I ten region ze stolicą Peszawar jest znany z jednej, najbardziej znany z jednej strony. Jest to miejsce, gdzie jest najwięcej ataków terrorystycznych. Tam tylko w 2011 roku, i to był najgorszy rok, było ponad 120 ataków terrorystycznych. Tylko w jednym roku. Największy był, gdzie zamachowiec terrorysta wysadził się w kościele Trójcy w trakcie nabożeństwa, a drugi, kiedy Taliban zaatakował szkołę i zginęło ponad 150 dzieci, a ponad 600 zostało rannych. I mamy przywilej współpracować z Kościołem w tym miejscu. I wiecie, tam jest naprawdę, to jest takie pogranicze, bo tam są najwięcej ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii, ale jest tam też ogromne, systematyczne prześladowanie. Ale chcę wam powiedzieć, w tamtym miejscu jest wspaniały, potężny, żywy Kościół, z którym możemy współpracować. Nasz partner, pastor Hanuk, jest pastorem 20 tysięcy ludzi właśnie w tym najtrudniejszym regionie. Tam, gdzie naprawdę za wiarę w Chrystusa można stracić swoje życie. I mamy przywilej współpracować z nimi, wspierać ich w ich służbie. I kiedy razem z braćmi z Rumunii miałem przywilej jechać właśnie tam do tego regionu, aby odwiedzić, aby wesprzeć ich służbie, aby zachęcić ich, Bóg dał mi wizję, gdzie podzieliłem się z kościołami w Rumunii i z kościołem w Pakistanie. I teraz chciałem wam to powiedzieć. Kiedy byliśmy w samolocie, Bóg pokazał mi obraz Mojżesza, który stoi z podniesionymi rękami, kiedy Izrael walczy z Amalekitami i Jozua prowadzi ich w tej zwycięskiej walce. I jak długo Mojżesz miał ręce w górze, to Izrael zwyciężał. Ale te ręce Mojżesza były coraz słabsze. I wtedy Izrael zaczynał przegrywać. I wtedy podeszli do niego z jednej strony Aaron, z drugiej strony Hur, aby wesprzeć jego ręce, aby jego ręce były w górze i aby Izrael zwyciężył. Bóg dał nam takie samo zadanie. Wierzę, że my jako Kościół w Polsce i Kościół w Rumunii mamy być właśnie takim Aaronem i takim Hurem dla naszych braci i sióstr w Pakistanie. Aby ich wspierać, aby oni mogli mieć te ręce podniesione i aby nasz Kościół był zwycięski właśnie tam, w tej najtrudniejszym regionie. I jeszcze tylko dodam, że w tym regionie najtrudniejszym 30% wszystkich chrześcijan to jest właśnie nasz Kościół zielonoświątkowy, którego Bóg używa w wspaniały sposób. Także to też jest część naszej pracy jako misja zagraniczna i zachęcam nas wszystkich jako Kościół do wspierania prześladowanego Kościoła w modlitwie. Ale teraz wrócimy już, skierujemy nasze oczy na Słowo Boże. I wrócimy do wersetów, które na początku czytaliśmy. I najpierw chciałbym, abyśmy spojrzeli na Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, 16 rozdział. I czytaliśmy tu takie słowa. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te wersety, które przed chwilą czytaliśmy, są to wszystko takie ostatnie słowa, które Pan Jezus przekazywał swoim uczniom, zanim wrócił do nieba, skąd przyszedł, aby nas uratować, nas zbawić. I czasami myślimy o tym, że takie, no te ostatnie słowa często są takimi najważniejszymi przekazami, takimi rzeczami, które chcemy jeszcze powiedzieć. I tutaj czytamy takie słowa: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Tutaj słowo idźcie to znaczy wyjść, opuścić, podróżować, zostawić swoje miejsce. I tutaj, kiedy Pan Jezus mówi idźcie i głoście, to używa takiego słowa, które ma takie znaczenie jak herald. Nie wiem, czy pamiętacie, w średniowieczu kiedyś była taka pozycja heralda. To był człowiek, który miał za zadanie przyjechać do miasta i ogłosić to, co król ma do przekazania. Czy było jakieś nowe prawo, czy jakieś nowe przepisy. On wjeżdżał do miasta z fanfarami, stawał i ogłaszał słowo króla. I tutaj Pan Jezus mówi nam, idźcie, także idźcie, zostawcie to, gdzie jesteście, wyjdźcie ze swojego miejsca komfortu i głoście, ogłaszajcie moją dobrą nowinę. Bądźcie takimi moimi heraldami, tak? Mówcie to, co wam przekazałem. I to jest jeden aspekt tutaj tego naszego powołania. Drugi zobaczymy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Kiedy sobie otworzymy i przeczytamy coś, co często nazywamy wielkim nakazem misyjnym. I tutaj czytamy od 18 wersetu, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Tutaj Pan Jezus używa dokładnie tego samego słowa. Idźcie, to jest słowo porenomai, to jest, to znaczy wyjść, opuścić, podróżować, tak? Zostawić swoje miejsce komfortu. Ale tutaj w tym kontekście, kiedy popatrzymy się na to, co Pan Jezus mówi, to ten werb idź, tak, jest takim aktywnym, to i tak naprawdę główny przekaz tych słów Pana Jezusa jest na tym: czyńcie uczniami, jak idziecie. Tak jak pierwszy aspekt był taki, aby być tymi heraldami, wychodzić i ogłaszać dobrą nowinę, to tu jest drugi przekaz, jak ogłaszamy dobrą nowinę, jak idziemy, to czynimy uczniami i nie tylko ogłaszamy dobrą nowinę, ale uczymy przestrzegać, zrozumieć, że nie wystarczy tylko gdzieś powiedzieć, powiedziałem, wyszedłem, starczy. Nie, pracować i prowadzić i przekazywać tak, aby widać było tą zmianę. I dalej przejdziemy do... Może tutaj wspomnę teraz Ewangelię Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi te słowa właśnie: żniwo jest wielkie, a robotników mało. I tam Pan Jezus mówi takie słowa: proście mojego Ojca w niebie, aby wysłał robotników na żniwo. W większości Słowa Bożego, kiedy czytamy słowo o wysyłaniu, o powołaniu, jest to jakby takie słowo, jak powiedziałem, idźcie, aby opuścić, podróżować. I tutaj, jeżeli chodzi o wysłanie, Pan Jezus tylko raz w tym jednym miejscu używa zupełnie innego słowa. Kiedy Pan Jezus mówi: proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników, jest tu użyte słowo ekbalo, wyjście. Jest to dosyć szczególne słowo w Nowym Testamencie. Bo słowo ekbalo tak naprawdę jest używane przede wszystkim i prawie poza tym jednym miejscem, tylko w kontekście wyganiania demonów. Jest to ekbalo, to znaczy się Pan Jezus wyganiał demony, wyrzucał je, tak? I tam jest użyte to słowo w całym Nowym Testamencie. Jeden, jedyny raz jest to słowo użyte właśnie w innym użyciu. Tutaj Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi, proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście, aby wyrzucił tak naprawdę, wygnał robotników na żniwa. I zatrzymajmy sobie tą myśl też na chwilkę później w naszej pamięci. Teraz proszę otwórzmy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. Tutaj mamy podobną sytuację, ale tutaj nam ewangelista Łukasz przekazuje ostatnie słowa Pana Jezusa, który przekazywał uczniom. I czytamy tutaj takie słowa. Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. A wy jesteście tego świadkami. A oto ja zsyłam wam obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Pan Jezus powiedział do nich, do uczniów, to wszystko zostało napisane i przepowiedziane w Słowie. I mówi, wtedy otworzył ich umysły na pisma, aby zrozumieli to, co te pisma mówią. I pierwsza część jest dla nas taka bardzo oczywista, bo powiedział, zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jest to podstawa naszej wiary. Jest to podstawa tego, w co wierzymy, że Pan Jezus przyszedł, aby umrzeć za nas, aby iść na krzyż i aby zmartwychwstał. To są słowa, które Pan Jezus mówi już po zmartwychwstaniu swoim uczniom. I myślę, że jest to, wszyscy to znamy, jest to podstawa naszej wiary w to, co wierzymy, z czego się, dlaczego się tutaj zbieramy, że Pan Jezus przyszedł, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Ale jest tu jeszcze druga część, którą Pan Jezus jakby dopełnia to zdanie i mówi, i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Tak jak ta pierwsza część jest dla nas taka bardzo oczywista, to ta druga część, no chyba nie jest, nie spoglądamy na nią na tym samym poziomie jakby ważności i kluczowości, a jednak Pan Jezus umieszcza to w jednym zdaniu. I w Jego imieniu, w imieniu Jezusa ma być głoszone wszystkim narodom. Takie głośne pytanie, to kto ma głosić tym wszystkim narodom? No ma być głoszone, to kto? No my, tak? I dalej mówi takie słowa, wy jesteście tego świadkami. Czego? Czego świadkami? I tutaj Pan Jezus mówi, wy jesteście tego świadkami, że ja przyszedłem, że głosiłem, chodziliście ze mną 3 lata. Widzieliście, jak głoszę słowo, jak przekazuję dobrą nowinę, jak wyganiam demony, jak ludzie są uzdrawiani. Widzieliście, jak zostałem pojmany i ukrzyżowany. I widzieliście, jak trzeciego dnia zmartwychwstałem. Tego jesteście świadkami. Ale też jesteście tego świadkami, że to, co się wydarzyło, to, że przyszedłem, że umarłem za was i że zmartwychwstałem, ma być głoszone wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy. I to jest zadanie, jak wspomnieliśmy, dla nas. Wiecie, nasz Bóg jest absolutnie wspaniały, jest cudowny. I kiedy przekazuje nam coś w swoim słowie, kiedy kładzie nam coś przed nami, to nigdy nie zostawia nas z tym samym. Tak po prostu mówi, macie to zrobić i nieważne jak zrobicie, zróbcie to. Pan Jezus tutaj mówi takie słowa. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Pan wie, że my sami z siebie, z naszych własnych wysiłków, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic dobrego zrobić. Że potrzebujemy Jego prowadzenia, Jego wsparcia, Jego namaszczenia. Potrzebujemy Ducha Świętego. Tego Ducha, którego Pan Jezus obiecywał uczniom. Mówił, słuchajcie, to lepiej, że ja odejdę, bo wtedy jak odejdę, to przyślę wam Pocieszyciela. On przypomni wam wszystko, co was nauczałem i będzie z wami cały czas. I Pan Jezus nie mówi tutaj, dobra, dałem wam zadanie, idźcie i gońcie. Mówi, nie, poczekajcie. Macie nie iść teraz, macie czekać, aż będziecie gotowi. Bóg powołuje nas do różnych zadań, do różnych rzeczy w naszym życiu. Tak? Ale Bóg też daje nam mądrość i wyposaża nas i daje nam właściwy moment, aby to, co kładzie nam na serce, wypełnić. Mówi, nie ruszajcie się, czekajcie, aż będziecie przyobleczeni z wysoka. I tutaj ewangelista Łukasz daje nam dodatkową wskazówkę, dodatkowe słowo, które możemy sobie otworzyć w Dziejach Apostolskich. Jest to jakby wypełnienie tego, co czytamy tutaj w Ewangelii Łukasza. I w Dziejach Apostolskich 1:8 czytamy takie słowa. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Wydaje mi się, że to słowo jest szczególnie blisko nam, jako to, że jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym, że to wypełnienie Duchem Świętym jest taką ważną częścią naszego duchowego życia, naszego chodzenia z Chrystusem i w Chrystusie. Co ciekawe w tym momencie jest, że uczniowie, do których Pan Jezus mówi, mieli zupełnie coś innego na myśli. Bo tak naprawdę ich pytanie było, Panie, kiedy będzie to Twoje ziemskie królestwo, o którym my myśleliśmy, że Ty mówisz? I dzisiaj często niestety my jako Kościół czy jako chrześcijanie mamy podobne myśli, kiedy będzie tutaj Twoje królestwo, kiedy możemy zmienić ten świat tak pod nasz sposób myślenia, taki boży, pobożny, tak? Ale tutaj widzimy bardzo ważny przekaz w reakcji Pana Jezusa. Kochani, Kościół nie jest powołany do rządzenia, ale do głoszenia. To jest nasze zadanie. Nasze zadanie nie jest rządzenie. Nasze zadanie jest głoszenie. Głoszenie Ewangelii. I tutaj Pan Jezus mówi nam o tym, co czytamy później w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, kiedy następuje to zesłanie Ducha Świętego. I mówi coś takiego, przyjmiecie Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Bardzo ciekawe słowo, które tutaj używa, jeżeli chodzi o świadków. Jest to słowo martus, z którego wychodzi się słowo martyr, to znaczy się męczennik. Tak? Jest to użyte słowo świadkami, będziecie męczennikami w pewnym sensie. Można to parafrazować, to znaczy, że wypełnicie to, co ja zrobiłem dla was. To ten przykład, który ja wam pokazałem, że zostawiłem niebo, że przyszedłem, aby żyć, aby moim życiem pokazać, aby głosić dobrą nowinę, aby uzdrawiać, aby opowiadać o Królestwie Bożym i oddać moje życie za was. Wy jesteście powołani, aby być moimi świadkami. To znaczy iść, oddać swoje życie w moje ręce i iść za mną aż do śmierci. Tak? I to są te słowa, które tu nam Pan Jezus przekazuje. Otrzymacie Ducha Świętego. Wiemy, że jest to kluczowe dla nas. Nie wiem, czy się czasami nie zastanawiacie, jaki jest główny powód, że otrzymujemy Ducha Świętego, że przychodzi na nas. Czasami może nam się wydawać, że Duch Święty jest po to, wow, abyśmy, o, mam Ducha Świętego, super, o, teraz jestem silny. O, ale fajnie, tak? Widzimy tutaj, że Duch Święty stąpi na nas i będziemy świadkami. Głównym powodem napełnienia Ducha Świętego jest taki, abyśmy potrafili być świadkami dla Jezusa Chrystusa. Wypełnić nasze podstawowe powołanie jako naśladowcy Jezusa. Tak? Nie, żeby czuć się dobrze, żeby mieć jakąś moc, żeby być silniejsi. Nie, aby być bardziej podobni do Jezusa i wypełniać to, do czego Chrystus każdego z nas osobiście powołał. I tutaj widzimy takie słowa. Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Wymienia tutaj cztery miejsca. Bardzo ciekawe, wiecie, ten werset to jest werset mojego powołania, aby zostawić służbę w Kościele i być misjonarzem. Bo kiedyś, wiele lat temu, kiedy trzymałem mój dyplom w ręce, modliłem się, Panie, co chcesz z moim życiem? A Bóg właśnie przez ten werset, Pan zapytał się mnie, gdzie jest Twoja Jerozolima? I powiedział, tam masz zacząć swoją służbę. A że urodziłem się we Wrocławiu, okazało się, że moja Jerozolima była Wrocławiem. I wtedy wiele, wiele lat temu przyjechałem do Polski i do Wrocławia. Jako misjonarz wtedy. Ale to jest dosyć ważne, abyśmy zrozumieli. Tak jak już czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus zakończył to, co mówił takimi słowami, w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy. I tak samo tutaj, w tym, kiedy Pan Jezus mówi, będziecie świadkami, mówi najpierw w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Teraz pytanie, co jest naszą Jerozolimą? Bo chyba zgodzicie się ze mną, że nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy jechali do Jerozolimy, później do Judei, później do Samarii, a później po krańce świata. Co jest naszą Jerozolimą? Naszą Jerozolimą są nasze rodziny, nasze domy, nasze osiedla, nasze miasto. To jest najważniejsze, kluczowe powołanie. I do tego powołany jest każdy z nas. I każdy z nas może to powołanie z Bożą mocą wypełniać. Nie mamy żadnych ograniczeń językowych, żadnych kulturowych. Możemy głosić, czy przez słowo, czy przez nasze zachowanie, czy po prostu przez miłość do następnej osoby najbliższej nam. I to jest pierwsze i podstawowe powołanie dla każdego z nas. To jest nasza Jerozolima. I po to daje nam Pan Ducha Świętego, abyśmy potrafili być tym świadectwem w naszej Jerozolimie. Ale dalej mówi o Judei. I mamy dzisiaj w naszym kraju taki wspaniały projekt 700 miast. To jest nasza Judea, to jest Polska, to jest kraj, naród, w którym się urodziliśmy, w którym języku mówimy, w którym kulturze żyjemy, do którego Pan przede wszystkim nas powołał, abyśmy głosili Ewangelię. Tutaj w naszym kraju. To jest drugie takie kluczowe miejsce i tak naprawdę każdy z nas, kto jest na tym miejscu, może to wypełnić. Znamy język, znamy kulturę, wystarczy, że weźmiemy sobie trochę czasu i pojedziemy, nie wiem, do Pruszcza Gdańskiego, czy do Wołczyna, czy gdziekolwiek, tak? I to jest też część tego naszego kluczowego powołania, które jest dla każdego z nas. Bo nawet jak pojedziemy gdzieś na wakacje, jesteście nad morzem, także nad morze to nie musicie jechać, ale powiedzmy w góry, tak? No to przecież kiedy bierzemy urlop, to nie bierzemy urlopu od bycia naśladowcą Jezusa, tak? Jedziemy tam i naszym zachowaniem, naszym życiem, tam gdzie jesteśmy, też głosimy chwałę naszego Pana. Ale dalej widzimy, nie jest koniec na idei, jest jeszcze Samaria. Samaria, to miejsce może już nie to samo, ale blisko kulturowo. I tu Bóg położył nam, jako Kościołowi, właśnie na serce Bałkany. To jest ta część bliska Europy, a tak bardzo potrzebująca, która jest dla nas tak bliska i językowo, i kulturowo. I mamy przywilej, jako Kościół, działać też w naszej Samarii. Może wielu z was nie będzie w stanie, ale wierzę, że sporo z nas, jeśli tylko będzie chciało, będzie mogło się zaangażować i wesprzeć naszych braci i siostry Kościół na Bałkanach. Ale Pan Jezus mówi też aż po krańce ziemi. No chyba wszyscy już nie zbierzemy się i nie pojedziemy. I prawda jest taka, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy powołani, aby być świadkami w Jerozolimie. I tak jak wszyscy, którzy tu siedzimy, wie, że jesteśmy powołani, aby być świadkami w Judei. I niektórzy z nas będą mieli tą okazję, aby być świadkami w Samarii. Ale wierzę, że też niektórzy, ci wybrani przez Ducha Świętego, są powołani, aby być świadkami aż po krańce ziemi. Ale przecież nie możemy być równocześnie w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, na krańcach ziemi. Dlatego to powołanie możemy wypełnić tylko i wyłącznie jako Kościół. Bo jako jeden Kościół, jako jedno ciało możemy być równocześnie w Jerozolimie, równocześnie w Judei, w Samarii i aż po krańce świata. I dlatego to jest zadanie dla nas, dla ciała Chrystusa w Polsce, dla nas, dla Kościoła, abyśmy potrafili wypełnić to, co Bóg kładzie nam na serce. I tu bardzo lubię, powtarzam to, pastora Johna Pipera, który właśnie mówi takie słowo. Jeśli chodzi o wielki nakaz misyjny, to chrześcijanie dzielą się na trzy grupy. Idący, wysyłający i nieposłuszni. Tak? Do której grupy należysz? Wiecie, to jest takie wspaniałe, że tutaj użyję apostoła Pawła, słów apostoła Pawła z listu do Rzymian, żeby, bo on w wspaniały sposób, kochani, w liście do Rzymian podsumowuje te myśli, które teraz rozważamy. I tutaj czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, proszę otwórzcie razem ze mną. I czytamy takie słowa od 8 wersetu 10 rozdziału. Chodzi o to, blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imię Pana. Wszyscy, dla wszystkich i każdy. Nie wiem, jak było w twoim przypadku, ale w moim kiedyś ktoś przyszedł do mnie, wziął tą wagę, ten czas, aby przyjść i opowiedzieć mi, że Pan Jezus umarł za mnie. Ktoś się podjął tego i dzięki tej osobie, która mi powiedziała, ja mogłem poznać Chrystusa i pójść za Nim. I wydaje mi się, że każdy z nas ma kogoś takiego w swoim życiu, kogo Bóg poprowadził, aby przyjść do nas i przekazać tą dobrą nowinę. I tutaj apostoł Paweł uzupełnia te słowa od 14 wersetu. A jednak, jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy, jak piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Kto powie? Kto powie tak do Bożego powołania? I niezależnie, czy jest to Jerozolima, czy Judea, czy Samaria, czy aż po krańce świata. Kto pójdzie? Kto jest gotowy wyjść, aby powiedzieć? A kto wyśle? Bo czytamy nie tylko o tym idącym, ale też tym wysyłającym. To są wszystkie zadania, które są dla nas jako Kościoła. I co jest takie wspaniałe, Słowo Boże nie zostawia nas bez praktycznych przykładów, jak to powinno wyglądać. I proszę was, abyście otworzyli ze mną Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Chciałbym wam pokazać praktyczny przykład, jak to powinno wyglądać z takiego biblijnego punktu widzenia. I tutaj przeczytamy trzy wersety. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 1-3. I czytamy tutaj, w Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychował się z tetrachą Herodem oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i wyprawili. Duch Święty w kościele w Antiochii. I kościół Antiochii był taką kluczową placówką. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to było pierwsze miejsce, gdzie ci, którzy byli naśladowcami drogi, tak, byli nazwani chrześcijanami. I była to taka kluczowa placówka, zbór, który dynamicznie się rozwijał. I tutaj widzimy, gdzie zbiera się kościół razem. I Duch Święty powiedział, wy oddzielcie mi dwóch. Jak widzimy, jest tam ich więcej, tak? Ale Pan powiedział, nie, nie wszyscy, dwóch. Oddzielcie mi dwóch. Kościół modlił się i pościł. I przez post i modlitwę Duch Święty przemówił do nich. Co ciekawe, to musiało być bardzo trudne, wydaje mi się, dla kościoła Antiochii. Bo już widzimy w wcześniejszych rozdziałach w Dziejach Apostolskich, od Barnaby słyszymy już od końca drugiego rozdziału i o Saulu, który przecież był znaną osobą, ten, który prześladował, zaczął głosić Chrystusa. To były bardzo ważne osoby. Wierzę, że były kluczowe dla zboru w Antiochii. A jednak Duch Święty tych dwóch, takich ważnych, macie mam oddzielić i wysłać. Wyobraźcie sobie teraz dwie najważniejsze osoby tutaj w waszym kościele. Tak? Duch Święty mówi, dobra, to proszę, abyście mi ich oddzielili i wysłali tam, gdzie ja ich wysyłam. To jest wyzwanie dla kościoła. To jest ogromne wyzwanie. Jak widzimy tutaj, Duch Święty powołuje takich dwóch najlepszych. Tak? I to może być dla nas często wyzwanie, aby być posłusznym, aby posłuchać Ducha Świętego. Czy myślicie, że nie było tam żadnej służby, żadnej pracy wokół Antiochii? Wydaje mi się, że było wystarczająco, że było tam bardzo wiele rzeczy, w które Paweł i Barnaba mogli się zaangażować, nie wyruszając tam właśnie w okolicach Antiochii. A jednak Duch Święty powiedział do Kościoła, wybierzcie mi tych dwóch i wyprawcie ich do tej służby, do której ich powołałem. I tutaj widzimy reakcję zboru, taką wspaniałą, prawdziwą, jaka powinna być. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Wysłali ich. Byli posłuszni Duchowi Świętemu, który im powiedział: wyślijcie mi tych dwóch. Teraz wyobraźcie sobie, gdyby Kościół w Antiochii nie był posłuszny. Tak? Ciężko sobie to wyobrazić. Bo jakby, zawsze mówię, ta Biblia byłaby sporo cieńsza, tak? Gdyby Kościół w Antiochii nie był posłuszny. Teraz pomyślmy ilość błogosławieństwa, jaka wypłynęła z posłuszeństwa. Wydaje mi się, z trudnego posłuszeństwa Kościoła zboru w Antiochii. I nie tylko dla Antiochii, ale dla nas wszystkich, dla całego Kościoła. Zastanawiam się, gdyby Paweł nie poszedł, gdyby nie miał snu Macedończyka, gdyby nie przyszedł do Europy, czy my byśmy dzisiaj słyszeli o Jezusie? Ale zbór w Antiochii, jako przykład dla nas, był posłuszny i wysłał tych takich dwóch najlepszych, Pawła i Barnabę, do służby, do której powołał ich Duch Święty. I wyszło z tego wspaniałe błogosławieństwo, z którego czerpiemy wszyscy my do dzisiaj, cały czas. Chcę wam powiedzieć, że w naszym kościele, w naszych zborach Duch powołuje właśnie takich Pawłów i Barnabów, aby wysłać ich tam, gdzie chce ich użyć dla swojej chwały. Teraz czy my jako Kościół, jako zbory będziemy gotowi, tak jak zbór w Antiochii, z modlitwą i z błogosławieństwem wysłać ich do tej pracy, do tej służby, do której powołuje ich Duch Święty. I zachęcam was, abyście byli właśnie tak jak ten przykład Kościoła w Antiochii, bo z tego płynie wspaniałe błogosławieństwo. Wspomniałem wcześniej o Mateuszu 9, gdzie Pan Jezus używa tego słowa, kiedy mówi o tych robotnikach. Tak? Używa słowa ekbalo, co znaczy, jak już wspomniałem, wyrzucić i wysłać. Zawsze, kiedy myślę o tych słowach, przypomina mi się właśnie pierwszy Kościół w Jerozolimie. Bo tak jak widzimy przykład Kościoła w Antiochii, to widzimy drugi przykład Kościoła w Jerozolimie. Jak czytaliśmy, Pan Jezus powiedział: będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce świata. Ale prawda jest taka, że jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że przez wiele, wiele lat nic się nie dzieje. Kościół jest w Jerozolimie i on się bardzo dobrze czuje w tej Jerozolimie. I wcale nie ma zamiaru cokolwiek z tym zrobić. Po prostu, tak jak czytaliśmy te wersety, Pan Jezus mówił: idźcie aż po krańce świata. Jednak Kościół nie jest posłuszny. I widzimy też w historii Kościoła, że dochodzi właśnie do takiego ekbalo, właśnie przez prześladowanie, też między innymi przez rękę Pawła. Musi przyjść prześladowanie na Kościół, trudny czas, tak aby chrześcijanie właśnie w taki sposób ekbalo zostali wyrzuceni, rozrzuceni po całym świecie właśnie przez prześladowanie. I tam tacy rozrzuceni idą, głosząc Ewangelię, i Kościół zaczyna się znowu rozrastać tak, jak to Pan Jezus dał nam za zadanie. I tu mamy takie dwa wybory, tak? I wierzę, że wybierzemy ten pierwszy, to świadectwo Kościoła w Antiochii, z którego płynie takie wielkie błogosławieństwo. Abyśmy nie potrzebowali takiej sytuacji jak Kościół w Jerozolimie, gdzie Pan będzie musiał nami mocno wstrząsnąć, aby doprowadzić nas do posłuszeństwa Jego Słowu i Jego powołaniu. Bo Pan chce, abyśmy szli za Nim. Pan Jezus mówi: chodźcie za Mną. Zachęca nas. I my mamy taki wybór. I każdy z nas może osobiście i też jako Kościół wybrać: Panie, pójdziemy za Tobą. I już na zakończenie Chciałbym jeszcze, abyśmy spojrzeli na jedną myśl. Chciałbym zakończyć przypowieścią, jako taką dodatkową myśl, którą Pan Jezus mówi do swoich uczniów w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. Jest to przypowieść o Królestwie Niebios. I Pan Jezus mówi, Królestwo Niebios przypomina gospodarza. Gospodarza, który szuka robotników do swojej winnicy. I w tej historii widzimy tego gospodarza, który porankiem o godzinie 6 szuka tych pracowników i znajduje ich w mieście i zaprasza ich do pracy w swojej winnicy, ustalając z nimi kwotę zapłaty za cały dzień pracy. Później ten sam gospodarz przyjeżdża o 9 i zabiera inną grupę. Później znowu o 12 i znowu inną grupę. I wczesnym popołudniu o 15 znowu zabiera ludzi do pracy. I później czytamy, koniec dnia jest bliski. To troszeczkę tak jak dzisiaj wspomnieliśmy. Wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Że jesteśmy coraz bliżej tej wieczornej, tej nocnej godziny, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. I tutaj też gospodarz już blisko wieczora, też o 17 wychodzi i czytamy tutaj, gdy wyszedł o 17, zastał również czekających na pracę. Wiecie, my jako Kościół nie mamy jakiejś wielkiej historii misyjnej, jakiejś wielkiej historii zaangażowania w misję. Wiele zborów, jako zbory często próbowaliśmy, aby wypełnić to powołanie, ale generalnie nie mamy jakiejś wielkiej historii misyjnej. I trochę, kiedy myślę właśnie o tym, myślę o nas, jako Kościół, ogólnie jako Kościół w Polsce, że jesteśmy, że Pan przychodzi do nas i my jesteśmy takimi właśnie czekającymi. I tutaj Pan Jezus używa takich słów w tej przepowieści tego gospodarza. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? To są słowa dla nas, ogólnie Kościoła, jeśli chodzi o kontekst misji. Dlaczego bezczynnie stoicie? Dlaczego przez wiele lat tak mało się działo, jeśli chodzi o aspekt mojego powołania i wypełnienia moich słów, które wam powierzyłem? I to jest właśnie trochę jak my. I tutaj czytamy, ci pracownicy odpowiadają, no nikt nas nie wynajął, odpowiedzieli. Trochę jak my wierzymy, no nie czuliśmy tego, mieliśmy dosyć zadań tutaj u nas. Nie było to dla nas kluczowe, nie było to ważne, nie poruszało to może aż tak bardzo naszych serc. I Pan mówi, idźcie i wy do winnicy. I wierzę, że to jest słowo zaproszenia dla nas, dla każdego z nas i dla nas wszystkich jako Kościoła, aby zaangażować się w misję. Tutaj za wizją naszego biskupa Marka Kamińskiego, który już od paru lat ma tą wizję, abyśmy nie byli tylko kościołem w Polsce, ale abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Abyśmy wychodzili i dzielili się tym wspaniałym obdarowaniem, tym wszystkim, czym Bóg obdarowuje nas jako Kościół. Bo kochani, jesteśmy wspaniale obdarowani. Pan Bóg nas cudownie błogosławi. Ale błogosławi nas po to, abyśmy dzielili się naszym błogosławieństwem. I właśnie wierzę, że teraz jest taki czas, to jest nasz czas, abyśmy my, jako Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, zasiedli przy tym stole wśród tych wszystkich innych krajów, które niektóre z nich mają bardzo rozwiniętą służbę od setek lat misyjną. Ale teraz przyszedł nasz czas. Jako Kościoła w Polsce, abyśmy my zajęli swoje miejsce w naszym powołaniu jako Kościół i przyszli do tej globalnej winnicy głoszenia Ewangelii aż po krańce świata. I to jest zachęta, którą Pan Jezus daje nam właśnie dzisiaj, w tym czasie. Mówi, to jest wasz czas, to jest wasz kairos, to wasze okienko, tak? Bo kairos to jest taka czas, ale teraz tak jedna szansa, taki okres czasowy, tak? To jest wasz kairos właśnie, wasz czas waszego Kościoła, abyście mogli być błogosławieństwem, abyście mogli wziąć udział w tej globalnej, w tych globalnych żniwach Ewangelii na całym świecie. I wiecie, co jest takie wspaniałe? Jak może sobie w domu doczytacie koniec tej historii, wszyscy, którzy byli, obojętnie o której godzinie zaczęli, dostali taką samą nagrodę. Tak? Także to jest okazja dla nas, żeby usiąść przy tym stole. Kochani, to, że mówimy o misji, o powołaniu, wierzę, że Bóg porusza nasze serca, wielu z nas. Że Bóg przemawia do nas. Jednym może daje wizję, aby coś zrobić, obojętnie, czy jest to tutaj w Gdańsku, czy może gdzieś poza miastem, a może, żeby gdzieś wyjechać. Innym może kładzie na serce, aby wspierać kogoś, aby się modlić. I wiecie, wszystko, tak jak nasza podróż z Jezusem zaczęła się od decyzji, tak? Od tej jednej decyzji, kiedy powiedzieliśmy: tak, Panie, chcemy oddać nasze życie w Twoje ręce. To tak samo odpowiedź na nasze osobiste powołanie zaczyna się od decyzji. Każda służba, każdy wyjazd, nawet po krańce świata, zaczyna się od jednej decyzji. Zaczyna się od tego: Panie Jezu, jestem gotowy, aby wypełnić to, co przygotowałeś dla mnie. Nieważne, czy to jest Gdańsk, czy to jest Pruszcz Gdański, czy to jest Warszawa, czy może Pakistan. Tak? Zaczyna się od tego. I chciałbym, abyśmy teraz wzięli sobie właśnie taki czas. Proszę was, abyśmy powstali wszyscy razem. I może jesteś dzisiaj na tym miejscu i chodziło ci to po sercu. Zastanawiałeś się, modliłeś się: Panie Boże, co Ty chcesz zrobić? Ale nigdy nie miałeś odwagi, żeby cokolwiek zrobić. Niektórzy z nas mają marzenia, które mieliśmy kiedyś 20-30 lat temu, a przez różne okoliczności w naszym życiu te nasze marzenia, to, co było w naszym sercu, zostało gdzieś zakopane. Powiedzieliśmy: a już, co ja mogę zrobić? Chcę dzisiaj dać Tobie okazję, abyś mógł podjąć decyzję przed Jezusem, powiedzieć tak do Niego w tym, co On kładzie na Twoim sercu. Może jest to coś, co gdzieś masz głęboko zakopane przez okoliczności, które wydarzyły się w Twoim życiu. Ale Pan Jezus jest tym, który może wszystko zmienić, który każdego z nas osobiście powołuje i wyposaża. I chcę dać dzisiaj Tobie szansę tutaj, abyś mógł podjąć, powiedzieć tak, nie mi czy zborowi, ale Panu Jezusowi. Powiedzieć: Panie, tak, chcę iść za Tobą. Chcę być częścią tego powołania. Może nie wiesz jeszcze gdzie i jak, ale czujesz, że chcesz być. I chcesz dzisiaj powiedzieć tak Panu Jezusowi, że chcesz być częścią tej decyzji.